Drodzy, tytuł, temat naszej dzisiejszej lekcji brzmi bardzo krótko. Jedno słowo, jedno imię. Szczepan. Przed nami bogaty, miejmy nadzieję, że Pan tak da, wydarzenia duchowe tydzień. Zobaczymy się częściej, więcej potraw duchowych Pan nam przygotuje. Mam ten przywilej, nie wiem czym sobie na to zasłużyłem, że za tydzień będę miał znowu wykład. A więc oczywiście na ile dzisiaj będziemy w stanie przeanalizować tego tematu, to zrobimy, a dokończymy za tydzień. Bo temat okazuje się przy rozmyślaniu nad nim bardzo bogaty w nauki, w treści. Także być może, że to, co dzisiaj powiemy, będzie wstępem, będzie przygotowaniem do tego, co z łaski Pana, jeżeli będzie taką Jego wola, będziemy mogli za tydzień dokończyć. Skąd w Biblii, w zapisach Biblii wziął się Szczepan? Dzieje apostolskie, 6 rozdział, od wiersza 1, dają nam opis warunków, które zwracają nam uwagę na tego wspaniałego człowieka. W pewnych uwarunkowaniach on się po prostu pojawia w swojej służbie. Będę czytał według, chyba nie musicie zgadywać, przekładu literackiego. W tym czasie, gdy liczba uczniów rosła, heleniści zaczęli zarzucać Hebrajczykom, że przy codziennej posłudze lekceważą ich wdowy. Wówczas 12 zwołało pozostałych uczniów i wystąpiło z taką propozycją. Byłoby rzeczą niepożądaną, gdybyśmy zaniedbali słowo Boga, a zajęli się usługiwaniem przy stołach. Dlatego znajdźcie sobie, bracia, 7 mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek, a sami poświęcić się modlitwie oraz głoszeniu słowa. Rada ta spodobała się całemu zgromadzeniu. Wybrali zatem Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochorosa, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. 7 osób, 7 imion. No i właśnie, wśród tych 7 imion 4 z nich brzmią typowo grecko. Czyli raczej w zastosowaniu codziennym nie spotkamy się z tymi imionami, a więc Prochoros, Nikanor, Tymon, Parmenas. 2 z nich, Filip i Mikołaj, znalazły swoje zastosowanie w różnych narodach, również i u nas one funkcjonują. Natomiast jest jeszcze jedno imię, Szczepan. Co ze Szczepanem w tym przypadku? Bo imię bardzo szczególne, chociaż my Polacy już żeśmy się przyzwyczaili do tego imienia i chociaż rzadko, podobno w zeszłym roku 104 osoby nadały imiona swoim dzieciom Szczepan. Ale jednak nie jest to imię popularne. Chociaż już i zdrobnienia powstały od tego imienia, Szczepek, Szczepcio i takie różne, czyli to imię jednak jakoś tam funkcjonuje, ale w innych Bibliach, w innych językach Biblii tego imienia nie znajdziemy. Tam nie ma imienia Szczepan. Tylko w Biblii Polskiej, w tłumaczeniach Biblii Polskiej to imię występuje. W oryginale greckim w tym miejscu użyte jest imię Stefanon. Stefanon. I oczywiście w polskim z tego imienia też zrobiono odrębne imię, a tym imieniem jest Stefan. Znamy to imię. Skąd się wziął Szczepan w takim razie? To funkcjonuje dzisiaj jako odrębne imię. Tak zresztą jak imię Jan i Janusz, które kiedyś oznaczały to samo. Ale są. Skąd ten Szczepan? Otóż w najstarszym polskim języku dawniej nie wymawiano głoski F. F. Ta głoska nie funkcjonowała. Tak trudno przyjąć, prawda, że ktoś nie umiał F powiedzieć. Ale ona nie występowała w bardzo staropolskim języku. A więc tą głoskę F zastępowano głoską P bądź B. I dlatego wymawiano to imię Stepan. Stepan. Tak trochę sepleniąc, gdyby ktoś miał takie zdolności, to Stepan może powiedzieć jako Szczepan właśnie. I stąd pewnie to przeinaczenie nastąpiło, że ze Stepana, który zresztą do dzisiaj to imię w tej formie Stepan funkcjonuje na przykład w języku rosyjskim i ukraińskim. Tam nie ma Stefana. Tam jest Stepan. A jeszcze o tyle zmiękczone jest to imię, że się mówi Stepan. Stiopa. Mamy takiego Stiopę Lechowicza, prawda, naszego brata. Stiopa Lechowicz to właśnie jest ten Stefan. Ten Stepan ze starego polskiego języka. Był też taki nie za bardzo sławny u nas Stepan Bandera. To właśnie ten. No ale potem w trakcie ewolucji tego języka, on ciągle ewoluuje, przybyło nam wiele nie bardzo dobrych słów do naszego języka, ale bardzo skrzętnie stosowanych w codziennej dzisiejszej mowie. A więc także i tutaj jednak w końcu nauczono się i zastosowano, że ma być Stefan. I to imię dzisiaj, tak jak powiedzieliśmy, funkcjonuje. Ono już dawno funkcjonowało, bo mieliśmy takiego Stefana Czarneckiego. To był hetman wielki, koronny, Stefan Czarnecki. No i tych Stefanów dzisiaj już jest trochę więcej, chociaż też nie powiem, żeby aż tak bardzo obrodziło tymi Stefanami. A więc właśnie stąd wziął się Szczepan. Żaden z tłumaczy Biblii Polskiej, oprócz jednego tłumaczenia, mamy tak zwany przekład Rakowski. Przekład Rakowski i tam rzeczywiście to imię jest wymienione jako Stefan. To jest jedyne tłumaczenie polskiej Biblii, gdzie funkcjonuje to słowo Stefan. Stefan, przepraszam. Podobnie, drodzy, w przekładzie Dawida Sterna jest też taki przekład. Imię Judasz. To jest też spolszczona forma imienia Juda. Judas. Ono po prostu w brzmieniu greckim brzmiało Judas. No a myśmy sobie po polsku powiedzieli Judasz. I już sobie nikt nie wyobraża, że można mówić, że zdrajcą naszego Pana był Judas. Judasz. To jest takie spolszczenie, które również funkcjonuje w przekładach polskich, gdzie indziej nie. Oprócz tego, tak jak powiedziałem, przekładu Dawida Sterna, gdzie jest nazwany Juda, Judas. A więc oczywiście Judasza zostawiamy, to nie ten temat. Powiedzieliśmy, że naszym tematem będzie Szczepan. Czyli jeżeli tak zapowiedzieliśmy, to tego spolszczenia w naszym dalszym rozważaniu się trzymajmy. No i teraz co o tym Szczepanie? Nie skończył się temat Szczepana na tym wymienieniu go tylko tam wśród tych siedmiu wybranych w zborze w Jerozolimie. Ale pomijając tą całą szóstkę, tą resztę, to jest tylko wymienienie ich. Koniec, na tym się skończyła rola tych pozostałych sześciu. Natomiast Szczepan ma swoją dalszą historię w zapisach, szczególnie dziejów apostolskich, bo też jest wymieniany potem przez apostoła Pawła. Ale w dziejach apostolskich temat Szczepana jest dalej opisywany. I ósmy wiersz szóstego rozdziału dziejów apostolskich, znowu zacytowany przeze mnie w przekładzie literackim, mówi tak. Co do Szczepana, to pełen łaski i mocy czynił cuda i wielkie znaki wśród ludu. Czynił cuda i wielkie znaki wśród ludu. Tak ktoś powie, ale to bajkowo zapisali. Nie? Tak to często się w bajkach, a ten to był potężny, wielki, wspaniały. I tak, tak bajki mówią, ale to nie bajka, drodzy. Dlaczego taki zapis się pojawia? Bo pomimo, że ten Szczepan był ustanowiony jako jeden z tych, którzy mieli się zająć wdowami helenistycznymi. Bo jego imię w oryginale to Stefanon też wskazuje na to, że on był Żydem zhelenizowanym. Żydem, który znalazł się pod wpływami helenistycznymi i stąd miał to imię takie grecko brzmiące Stefanon. Na szczęścieśmy go pozbawili tego i jest dla nas Szczepanem. No więc tenże Szczepan, jak każdy inny w tamtym czasie, kto został ochrzczony i na niego zostały włożone ręce apostołów, gdzie został przekazany Duch Święty wraz z darami tego ducha, on również takie dary posiadał. Berdusel o tym pisze w tomach 5 i 6. Może wpierw zacytujmy 6 tom, strona 254, gdzie pastor mówi tak. Właściwa praca apostołów rozpoczęła się dopiero wówczas, gdy otrzymali Ducha Świętego w Dniu Zielonych Świątek. Tam zlał Bóg na nich specjalne objawienie łaski Bożej nie tylko Ducha Świętego i dary Ducha, lecz także i specjalną władzę udzielania i przekazywania tych darów innym. Po czym poznano Macieja, że Bóg nie zatwierdził jego apostolstwa? On nie miał tego daru. On nie mógł innym przekazywać, oczywiście jako poświęcona osoba miał ten dar w sobie, ale nie miał mocy przekazywania go, bo ci, którzy otrzymywali te dary od apostołów i pewnie on takie dary też od apostołów otrzymał, ale jednak oni musieli mu je przekazać, a apostołowie wraz z darem Ducha Świętego otrzymali dar mocy przekazywania tych specjalnych cudów, tych darów ducha. No właśnie, i dalej nasz pastor mówi tak, żaden nie mógł otrzymać daru lub specjalnego objawienia, jak tylko przez tych apostołów. Maciej też musiał w ten sposób ten dar otrzymać. I co ważne, a to w następnym cytacie jest podane. Może czytajmy wpierw ten cytat, 5 tom, paruzyjny oczywiście, strona 206-207, fragmenty podamy tych myśli. Dary ducha dane na początku wieku Ewangelii dla ustanowienia Kościoła były przekazywane przez wkładanie rąk apostołów. Szymon, czarnoksiężnik, taki zapis jest w dziejach apostolskich, był ochrzczony i otrzymał dar, którego sam mógł używać, ale nie był w stanie przekazać tych darów innym i został zgromiony przez Piotra za proponowanie pieniędzy w zamian za otrzymanie tej mocy danej jedynie apostołom. Szymon już chciał spieniężyć tą możliwość, czyli dasz, jak to dzisiaj mówią współcześni, kasę, to ja ci przekażę takie dary. Niestety sam je miał, ale przekazać ich nie mógł. Nawet Filip, dalej brat Rusel pisze, ewangelista, który sam mógł uczynić cuda i mocy wielkie, nie był w stanie przekazać darów ducha i musiał posłać po apostołów, by uczynili to dla nawróconych przezeń ludzi. Wszystko to jak najbardziej zgadza się ze słowami Piotra, apostoła Pawła, przepraszam, przepowiadającego, że wiele tych darów zniszczeje i ustanie. Musiało tak być, gdy umarli apostołowie i ci, którym apostołowie te dary przekazali. A więc wpierw jak zmarli apostołowie, potem ewentualnie ci, którzy takie dary od nich posiedli, te dary przestały funkcjonować. Dzisiaj ktokolwiek mówi, że ma taki dar, to na pewno nie ma go tą drogą przekazanego. Ale wróćmy do Szczepana, bo to jest nasz tytuł lekcji. Czytamy, że Szczepan był w swojej działalności, jak to zostało określone, pełen łaski i mocy. On z niespotykanym zaangażowaniem rzucił się w wir pomocy dla innych. I nie ograniczył się tylko do tych wdów, które były jak gdyby objęte zakresem między innymi i jego pracy, ale starał się dotrzeć do wielu innych, który właśnie niósł realizację różnych potrzeb, wykorzystując te dary ducha, które posiadł. Oczywiście z pewnością przyczyniło się to do ogromnej popularności i uznania Szczepana. Ale oczywiście on nie przyjmował ani tej popularności, ani nie pozwalał na to, aby oddawano mu cześć, bo zawsze ich, tych, którzy przyjmowali te dary z jego rąk, skutki tych darów działających, zawsze ich uświadamiał. Ja to nie robię swoją mocą. My mamy podobny przypadek opisany w przypadku apostołów Piotra i Jana, gdzie w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich, a 7 wierszu mamy tak, bo oni też uzdrawiali, zostali postawieni przed sędziami i więc powiedziałem, postawili ich pośrodku i zaczęli dopytywać, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. I wtedy oni odpowiadają w 10 wierszu, ale przeczytam może w przekładzie dosłownym. Niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wzbudził z martwych, w nim ten człowiek stanął wobec was zdrowy. Czyli też nie przypisywali sobie nigdy tych zasług, że to my mamy moc, my jesteśmy wielcy, my wspaniali. Nie. Zawsze podkreślali i Szczepan też to czynił, to jest mocą Jezusa Chrystusa, którego wy ukrzyżowaliście. A więc, kiedy rozdawał za darmo tę dobroć i błogosławieństwa wynikające ze stosowania tych darów, wszedł oczywisty konflikt z tymi, którzy w swym zaślepieniu odrzucili i zabili swego Mesjasza. I im zależało na tym, żeby to imię już więcej nie było, już nawet nie propagowane, ale w ogóle powtarzane. Najlepiej cisza. Żeby ten incydent, jak oni to uważali, zniknął z historii narodu izraelskiego. Ale popatrzmy, jest napisane, co wydarzyło się w przypadku tego Szczepana. Co uknuto przeciwko niemu? Czytamy 9 wiersz tego 6 rozdziału Dziejów Apostolskich. W przekładzie literackim brzmi tak. Wówczas zebrali się niektórzy z tak zwanej synagogi wyzwoleńców, do której należeli też Cyrenejczycy, Aleksandryjczycy oraz ludzie pochodzący z Cylicji i z Azji i rozprawiali ze Szczepanem. Podam ten sam tekst w przekładzie ekumenicznym Nowego Testamentu. Dlaczego? No bo tam jeszcze pewien inny szczegół jest podany. Wówczas niektórzy z synagogi zwanej synagogą Libertynów, Cyrenejczyków, Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do dyskusji ze Szczepanem. Czyli pojawia nam się tu nowe określenie. Tam było powiedziane, że to była synagoga wyzwoleńców. Tutaj jest nazwana synagogą libertynów. I trzeci przekład tego samego tekstu. Za chwilę dojdziemy, dlaczego tak analizujemy ten tekst. Jest to przekład Słowo Życia Nowego Testamentu. Ten tekst brzmi w tym przekładzie tak. Ale niektórzy członkowie synagogi wyzwolonych, byłych niewolników pochodzących z Cyreny, Aleksandrii, Cylicji oraz Azji Mniejszej, i teraz nowe określenie, chcieli go skompromitować w dyskusji. Radusel w swoim artykule, który stał się poniekąd podstawą tych naszych rozważań, też podaje tą myśl, że tym, którzy wciągnęli, albo właściwie chcieli wciągnąć Szczepana w tę dyskusję, chodziło o to, żeby go skompromitować, żeby go ośmieszyć. Może podam myśli odnośnie tej synagogi libertynów, czy tam wyzwoleńców. Pewne materiały podają tak. Synagoga libertynów to potomkowie Żydów z Rzymu, których Pompejusz w 63 roku przed naszą erą jako jeńców wojennych zabrał do Rzymu i sprzedał w niewolę. Wyzwalani przez panów utworzyli potężny ośrodek nawet politycznego oddziaływania. Ale parę razy skazywano ich na banicję i dlatego wielu wyzwolonych wróciło do Jerozolimy i założyło własną synagogę wyzwoleńców. Położona była koło grobów królewskich w Jerozolimie. Trochę dużo o tej synagodze mówimy, ale jest to pewien istotny punkt w naszych rozważaniach, które chcemy poprowadzić. Od razu mówię, że udamy się w sferę hipotez w pewnym momencie. Czyli to, co będę w części mówił, proszę nie przyjmować jako oficjalną naukę, że tak musi być, bo tak było. Hipotezy. Ale właśnie jest rzeczą zastanawiającą. Dlaczego w obliczu faktu, że w Jeruzalem tamtego czasu było około 480 synagog, tak podają rabinistyczne źródła, 480 synagog. I teraz w tym zapisie, który czytaliśmy z tego 9 wiersza, nie jest powiedziane, że znalazło się tam część z jakiejś tam synagogi i chcieli go kompromitować, tylko jest konkretna synagoga podana. W wielu innych miejscach, gdzie jest powiedziane, że nasz Pan tam wszedł do synagogi, nauczał w synagodze, czy kiedy apostołowie też w tych synagogach, nie ma nic powiedziane, co to za synagoga, jaka. A tu jest bardzo konkretnie podano, co to była za synagoga. Co było szczególnego w tej synagodze, że... A szczególnie, może nie o sam budynek w tym momencie chodzi, ale o ludzi tam się zgromadzających, a w tym przypadku Żydów, że tak dokładnie ona została w tym zapisie podana. To jest inspirujące. Drodzy, jako że byli to byli niewolnicy, czytaliśmy, że ta synagoga została założona przez byłych niewolników, oni kiedy byli uwalniani, tak jak czytaliśmy, przez swoich rzymskich panów, do których zostali sprzedani ci Żydzi, otrzymywali obywatelstwo rzymskie. I oni właśnie byli najbardziej sfanatyzowanymi wyznawcami nauki judaistycznej w całej Jerozolimie. Dlaczego? Bo pochodzili, tak jak powiedzieliśmy, z tych wyzwolonych niewolników żydowskich, dla których tam, jeszcze w niewoli, kiedy się znajdowali, na obczyźnie, gdzie zostali uprowadzeni, jedynym sposobem na zachowanie swojej tożsamości narodowej i kulturowej było jak najściślejsze zachowanie związku z religią i kulturą swoich przodków. To powodowało, że fanatycznie wręcz uczepili się tej tradycji i kultury judaistycznej i oczywiście z tym związanej religii, bo głównie przy ośrodkach religijnych tam się oni skupiali, pielęgnując i kultywując swoje przekonania. Drodzy, chyba to nie jest nam obcy temat jako narodowi polskiemu, bo tak się zdarzyło, że przez 200 lat Polski nie było. Zostaliśmy podzieleni na trzy części, naród został rozrzucony do tego stopnia, że w czasie konfliktów wojennych Polak strzelał do Polaka z jednego okopu do drugiego. Ale to nie o tym chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć o tym, że właśnie formą przetrwania polskości, kultury polskiej, kultury narodowej, było skupianie się wokół ośrodków religijnych. W tym przypadku były to kościoły, no, tylko i wyłącznie katolickie. I stąd do dzisiaj mamy skutkujący fanatyzm narodu polskiego, między innymi przejawiający się w tym, że prawdziwym Polakiem jest kto? Katolik. Jeżeli ktoś nie jest katolikiem, to nie jest Polakiem. Tak wielu dzisiaj głosi. Sam wczoraj słyszałem takie brzydkie słowa na temat czarnoskórego człowieka przechodzącego ulicą. Aż przykro było słuchać. Co to jest fanatyzm? Może podajmy jeszcze definicję fanatyzmu. Fanatyzm to postawa oraz zjawisko społeczne polegające na nieustępliwej i bezkrytycznej wierze w słuszność jakichś poglądów politycznych, religijnych lub społecznych, występujące w połączeniu ze skrajną nietolerancją wobec przedstawicieli odmiennych poglądów. To jest fanatyzm. I on nie tylko w tej formie występuje, o której tu powiedzieliśmy, ale wielu innych również. Możemy nawet powiedzieć, że wielu z tych, którzy byli naszymi braćmi, dzisiaj takim fanatyzmem i nietolerancją się kieruje. Ale to nie o tym chcę mówić. Ja tylko chciałem nakreślić, jak złą rzeczą jest fanatyzm. I teraz wróćmy do tej synagogi wyzwoleńców. Przypuszczamy, bo tylko tyle jest o tej synagodze powiedziane, że oni stamtąd się wywozili ci, którzy wystąpili przeciwko Szczepanowi. Czyli zaczynamy sferę przypuszczeń, hipotez. Przypuszczamy, że właśnie tam zgromadzali się głównie ci schelenizowani Żydzi, najbardziej sfanatyzowani pod względem ślepego uzależnienia od tradycji i religii judaistycznej. Analiza opisu wyznawców zgromadzających się w tej synagodze, tam są wymienieni, skąd byli ci, którzy się w tej synagodze zgromadzali. Tam jest powiedziane, że oni pochodzili z Cyreny, z Aleksandrii, z Cylicji oraz Azji Mniejszej. Tak przynajmniej mówi w takim to słowo życia Nowego Testamentu. Niektórzy też zastanowili się nad tym, przeanalizowali ten zapis, dlaczego tak szczegółowo jest wymienione, kto tam był w tej synagodze wyzwoleńców. I ktoś podał myśl, że w tej synagodze również zgromadzał się Saul z Tarsu. Na jakiej podstawie? Tars był stolicą Cylicji w tamtym czasie. Czyli był Cylicyjczykiem. Saul z Tarsu. Polska, znowu spolszczona nazwą, Wiszaweł. Saul. A więc założenie takie, jeżeli je podtrzymamy, niekoniecznie tak musi być, ale podaję te myśli. Założenie też wyjaśniałoby nam, skąd Saul miał obywatelstwo rzymskie, a takie miał. On o tym pisze, zresztą w pewnych szczególnych warunkach skorzystał z tego, że był obywatelem rzymskim. Nawet kiedyś z którymś z żołnierzy rozmawiając, już jako apostoł Paweł, ten żołnierz się go spytał, czy ty jesteś Rzymianinem? A on mówi tak. Mówi, bo ja też, ale ja kupiłem bardzo drogo moje obywatelstwo rzymskie, bo to była jedna z dróg nabycia tego obywatelstwa. A wtedy apostoł Paweł odpowiada, nie, ja jestem Rzymianinem z urodzenia, ale przecież był Żydem. Czyli idąc za myślą tej teorii, można by przyjąć, że rodzice apostoła Pawła byli takimi wyzwolonymi, czy może potomkami chociaż wyzwolonych niewolników i mieli obywatelstwo rzymskie. Jego ojciec, jak wiemy, on to pisze też, był nauczycielem, był faryzeuszem i zadbał o to, żeby jego syn, oprócz tego, że się nauczył od niego tkać płótno namiotów, bo był takim tkaczem, ten jego ojciec tam w Tarsie, w Cylicji, zadbał również o to, aby on bardzo się zbliżył do religii judaistycznej, bo sam takiej religii był bliski, będąc właśnie faryzeuszem. I do tego stopnia wpłynął na tego młodego człowieka, że wysłał go do Jerozolimy, aby tam, jak wiemy, u stóp, jak to jest ładnie powiedziane, Gamaliela, pogłębił swoją wiedzę judaistyczną. A więc jest bardzo prawdopodobne, ale to nie jest pewnik, że Saul znalazł właśnie tam, w tej synagodze wyzwoleńców, odpowiednią atmosferę dla tych wartości, jakie wtedy były mu bliskie. A jak sam potem o sobie pisze i za chwilę to odczytamy, był również ultrafanatykiem w tamtym czasie. No może odczytajmy te wiersze. Jest to zapis pochodzący z apostoła Pawła listu do Galatów, pierwszy rozdział, 13 i 14 wiersz. Ja go podam w tłumaczeniu słowa życia Nowego Testamentu. Pisze tak. Kiedyś, jako wyznawca judaizmu, bezlitośnie prześladowałem i niszczyłem Kościół Boży. Ale teraz co w następnym wierszu pisze o sobie. Byłem chyba najgorliwszy ze wszystkich w kraju. Stałem się wręcz fanatykiem tradycji moich ojców. Ultrafanatyzm w jego wykonaniu. Tak to ocenia. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, nie mamy podstaw do tego i tym bardziej prawa, aby powiedzieć, że musimy przyjąć taką wersję faktów, jakie tutaj zostały przedstawione. To jedynie wynika z tych przemyśleń. Dlaczego w tym tekście opisującym tych, którzy aktywnie wystąpili, że bardzo im przeszkadzała działalność Szczepana, dlaczego jest tak dokładnie opisana ta synagoga, z której pochodzili? I nawet jest napisane, kto tam tworzył tą synagogę, skąd pochodzili ci, którzy w tej synagodze się zgromadzali. To jest bardzo zastanawiające i, tak jak mówię, inspirujące do różnego rodzaju przypuszczeń, które przecież nie są przypuszczeniami takimi, które miałyby zmienić tryb naszych wierzeń. Ale mogą mieć wpływ na to, co będziemy dalej chcieli prześledzić. I idąc dalej, zagłębiając się w hipotezy, jeszcze raz podkreślam, w hipotezy, chcemy podać następną, ściśle związaną z tą pierwszą, czyli z tą hipotezą, że tam Saul z Tarsu, czy Szaweł, się zgromadzał w tej synagodze wyzwoleńców, libertynów, jak to inne miejsce jest nazwane. Wydaje się, że nie ma absolutnego zakazu i nakazu wykluczenia takiej myśli, że z tego środowiska również wywodził się Szczepan. Zwróćmy uwagę, że on był Żydem schelenizowanym. Jego imię Stefanon jest imieniem greckim, brzmiącym grecko. A więc całkowicie niewykluczone, by mógł by móc przyjąć, że Szczepan przed swym entuzjastycznym przyjęciem Chrystusa, zakończonym całkowitym poświęceniem swego życia dla Pana, czego dowodem jest chociażby Saul z Tarsu. Gdzież by się wydawało, że ten ultra nieprzejednany wróg Chrystusa kiedykolwiek stanie się jego tak zagorzałym wyznawcą? Przykład właśnie tego Szamła pokazuje, że to było możliwe. A więc być może, że pierwszym z nich takim właśnie był Szczepan. Że on, będąc tam w środowisku tych osób z tą synagogą związanych, poznał Chrystusa, przyjął go. Nawet można by przypuścić, ciągle używam tego słowa i proszę nie przyjmować tego jako oficjalną naukę, że Szczepan i Saul się znali. I tak zdenerwowało tego Saula, który był tak, jak sam o sobie pisze, byłem chyba największym fanatykiem w całym kraju. Jego bardzo zdenerwował fakt, że Szczepan przyjął Chrystusa i że tak gorliwie się zaangażował w tą działalność dla Chrystusa. I dlatego być może, ciągle mówię o być może, to właśnie Saul był inicjatorem tego, żeby skompromitować Szczepana. Bo tak czytaliśmy, że ci chcieli skompromitować, tak napisane jest w tym przekładzie, skompromitować go w dyskusji. Pokazać, że ten człowiek zwariował po prostu. Że poszedł w złą stronę. Że nie należy go traktować poważnie, bo być może obawiali się, że jego przykład może zacząć oddziaływać w tym środowisku na innych. Skompromitować go, bo to nie wszyscy, mówię, część tam z tych bywalców tej, a może wyznawców, czy tam powiedzmy mieszkańców, bo tam nawet przy takiej synagodze były pokoje, gdzie niektórzy mieszkali, chcieli skompromitować Szczepana. Ale popatrzmy, co pisze nam wiersz 10 tego 6 rozdziału Dziejów Apostolskich. Ja podam to w jeszcze innym przekładzie, o którym nigdy nie mówiłem. Jest to przekład toruński Nowego Przymierza. W tym przekładzie napisane jest tak. I nie mieli siły. Nie mieli siły. Przeciwstawić się mądrości i duchowi, dzięki któremu mówił. Nie mieli siły pokonać go w jakichkolwiek argumentach, a tym bardziej go przez to ośmieszyć, skompromitować, jak zostało powiedziane w innym z przekładów. To byli ludzie fanatyczni. Oni uważali, że muszą tego człowieka albo skompromitować, a kiedy to się nie dało zrobić, doszli do wniosku, znamy już ten przykład na naszym mistrzu, jeżeli już nie da się go skompromitować, bo przecież i tam faryzeusze mówili, a jaką mocą on to czyni? Belzebuba! Pan zawsze ich w swoich mowach pokonywał i pokazywał bezowocność ich działań. Chodzi teraz o tych faryzeuszy, którzy naszego Pana chcieli w ten sposób również usidlić, zadawali mu dziwne pytania, chcieli go skompromitować. A jak odpowiesz na to? A jakie masz myśli na to? Pan zawsze odpowiadał we właściwy sposób. Pewnie podobna sytuacja miała miejsce w przypadku tego właśnie Szczepana. A więc co fanatycy postanowili zrobić? Zabić. Tak jak w przypadku naszego Pana, pozbyć się tego człowieka. Czyli zadziałało to, co często u fanatyków ma miejsce. Cel uświęca środki. A tym celem było postanowienie śmierci i zabójstwa. W jaki sposób to postanowili uczynić? Postawili fałszywych świadków. Takich się zawsze znajdzie. Jest taki sklep, w którym cena czyni cuda. O buty chodzi w tym przypadku. Ale również w tym przypadku za odpowiednią cenę, a może za cenę tego, że tamci byli podobnych przekonań, postawili fałszywych świadków. I czytamy w tym 6 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 11 wierszu, według słowa życia Nowego Testamentu podam brzmienie tego tekstu. Postawili więc fałszywych świadków, którzy zeznali: słyszeliśmy, jak ten człowiek przeklinał Mojżesza i Boga. I co tym uzyskali? 12 wiersz mówi, w przekładzie dosłownym czytamy. Podburzyli więc lud, starszych oraz znawców prawa, powstali, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Czy bardzo zbłądzimy, a jeżeli nawet, czy to będzie tak szkodliwe, jeżeli pomyślimy, że tym pomysłodawcą postawienia przed Sanhedrynem był Saul wtedy? Przecież on miał bliskie związki z Sanhedrynem. Jeszcze wtedy, pewnie nie będąc jego członkiem, bo był za młody na to, on miał 20 kilka lat w tym czasie. Podaje się, że urodził się około 8, 10 roku naszej ery. 20-kilkuletni człowiek. Może 28. Że on mógł, choćby przed Sanhedryn, on już znał te prawa, jakie tam rządziły i wiadomo było, że oskarżenie kogoś o wystąpienie przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi było gwarantowanym kwalifikatorem kary śmierci. Jakże Saul musiał nienawidzić Szczepana. I pisze w 13 i 14 wierszu tego 6 rozdziału Dziejów Apostolskich, jak odbywało się to tam już w Sanhedrynie, kiedy go tam zaprowadzono, co tam się działo. I tam pisze ten 13 i 14 wiersz, mówi tak. Tam również postawili fałszywych świadków, już w samym Sanhedrynie. Utrzymywali oni: ten człowiek bez przerwy wypowiada się przeciwko temu świętemu miejscu oraz przeciwko prawu. I dalej. Słyszeliśmy, jak mówi, że ten Jezus z Nazaretu zburzy to miejsce. I teraz ważne stwierdzenie. I zmieni zwyczaje przekazane nam przez Mojżesza. Obali naszą tradycję. Czy nie słyszeliśmy takich zarzutów rok temu? Nie przeszkadzajcie nam. My chcemy żyć według zasad ustanowionych przez... Nie będę kończył, bo pamiętamy. My chcemy tu kultywować na tym miejscu te tradycje i zasady. Nie przeszkadzajcie nam. A tutaj oskarżenie przeciwko Szczepanowi. On chce zmienić zwyczaje, które Mojżesz ustanowił. Drodzy, Szczepan, stając przed Sanhedrynem, doskonale rozumiał, że skoro znalazł się w tym miejscu, to jego koniec jest już bliski. On nie spodziewał się, że z tego miejsca wyjdzie po to, by dalej żyć. On sobie zdawał sprawę z tego, że to jest koniec jego życia. On wiedział, że skoro oskarżano go o bluźnierstwo, bo tak zostało to określone, przeciwko Bogu, przeciwko temu miejscu, czyli świątyni, no i przeciwko Mojżeszowi, temu ich wspaniałemu wodzowi, to jest jednoznaczna klasyfikacja dla wykonania wyroku śmierci. Jak zareagował na to? Wszyscy obecni chcieli mieć tą satysfakcję, a szczególnie ci, którzy go tam przyprowadzili i którzy przecież głównie im chodziło o to, żeby go skompromitować. Nie udało się to w tej dyskusji, którą z nim podjęli. Teraz chcieli dostrzec tą przerażoną twarz. No, doigrałeś się. Chociaż teraz popatrzymy na to twoje przerażenie, a może będziemy słuchali teraz, czy dalej będziesz taki mądry? Czy dalej będziesz taki umiejętny, kiedy staniesz w obliczu śmierci? Bardzo pilnie go obserwowali. Ale niestety na jego twarzy nie dostrzegli ani oznak strachu, ani przerażenia, ani zdenerwowania, a może czasami tego, co rodzi się w osobach oskarżonych, czyli agresja. Zero. Wręcz przeciwnie. Popatrzmy, co czytamy w 15 wierszu tego 6 rozdziału. Przekład dosłowny. A gdy wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, utkwili w nim wzrok, o, pilnie go obserwowali. Co teraz będzie? Przestraszysz się? Może zechcesz się pokajać wobec wystąpień, o które cię oskarżyliśmy? Utkwili w nim wzrok i ujrzeli jego oblicze, niby oblicze anioła. No, ktoś powie znowu, ale przesada w tym opisie. Anioła w nim teraz dostrzegają, bo chcą pokazać, jaki on był wspaniały. To nie o to chodzi, kochani, że on miał coś wspólnego z wyglądem anioła. Czym było to oblicze anioła, czyli jego twarz, którą pilnie obserwowali, pewnie kolan czy się trzęsą, czy nie było widać, bo był w długich szatach, ale spoglądali na twarz, bo twarz odzwierciedla usposobienie człowieka w danym momencie. Zgodzimy się z tym, że ktoś albo poblednie, albo się zaczerwieni w danym momencie i na tej twarzy i w oczach można wyczytać wiele. Jak jest, chociaż może czasami próbuje ten człowiek ukryć swoje nastawienie, jakie ma w danym momencie, to jednak twarz bardzo często go zdradza. Pamiętam jeszcze, kiedy jako młody człowiek jeździłem na Ukrainę. Później też, ale tu ten moment mi chodzi, kiedy z bratem Adamem myśmy się spotkali w drodze powrotnej. Wśród tych, szczególnie ukraińskich, a właściwie wtedy radzieckich celników, byli specjaliści, to byli psychologowie, którzy pilnie obserwowali twarze ludzi, kiedy wchodzili do przedziału sprawdzać, co ci ludzie mogą przewozić. Oni tam nie patrzyli, jak jest ubrany, jak co, tylko na twarze patrzyli. Bardzo dokładnie, pilnie się przyglądali twarzom. Bo ci, którzy nie umieli zapanować nad swoimi twarzami, zdradzali, że coś tam gdzieś musi być. I ten człowiek stawał się obiektem szczególnych dociekań, przeszukiwań i tak dalej. Że tak rzeczywiście jest, że twarz może wiele powiedzieć, czytamy to w tekstach biblijnych oczywiście. Pierwsza księga Mojżeszowa, 4 rozdział i 5 wiersz. Tam jest mowa o Kainie, który zabił Abla. Pierwsza Mojżeszowa, 4 rozdział, 5 wiersz. Uwspółcześniona Biblia Gdańska mówi tak, bo w Biblii naszej gdańskiej, tej, którą się często posługujemy, że spadła twarz Jego. Takie jest określenie użyte, które no, takim jest trochę może starszym określeniem i nie bardzo nam w stanie jest powiedzieć, gdzie to ta twarz spadła. Natomiast ten przekład mówi tak, że na Kaina i na jego ofiarę Bóg nie wejrzał. To wiemy, że tak było. I teraz właśnie. Kain rozgniewał się bardzo. I tu już nie jest powiedziane, że ta twarz jego spadła, bo ona nadal była na swoim miejscu, ale że spochmurniała jego twarz. O! Wyraz twarzy się zmienił. Pokazał, że on nie jest w stanie zaakceptować swoim wyrazem twarzy, że nie jest w stanie zaakceptować tego, co się stało. Inny tekst, bo ich jest wiele, ale ja tylko dwa podam, który mówi, że twarz obrazuje to, co się dzieje z człowiekiem i dlatego tak pilnie tam w Sanhedrynie obserwowali twarz Szczepana. Przekład literacki przypowieści Salomonowych, 15 rozdział i 13 wiersz mówi tak. Radosne serce rozjaśnia twarz. Serce obolałe wywołuje przygnębienie, które na twarzy widać. I czasami mamy takie pytania, ktoś nam mówi, coś taki smutny. Dostrzegają to z twarzy tego człowieka, że coś jest. Coś go gnębi, coś mu dokucza. Czyli w tym przypadku, drodzy, kiedy mamy powiedziane, że ci członkowie z Sanhedrynu tak bardzo obserwowali twarz, które Szczepana, aby zobaczyć, czy on przypadkiem się nie boi, czy nie jest przerażony. I zostało powiedziane w tym tekście, że jego twarz była jako twarz anioła. Czy przypominamy sobie takie określenie anielska cierpliwość? Co ono oznacza? Spróbujmy sobie scharakteryzować. Jeżeli mówi do kogoś, że ma anielską cierpliwość, zero zdenerwowania, zero rozjuszenia, zero podekscytowania, spokój, 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 anielska cierpliwość. Tu właśnie dlatego jest określenie, że ta twarz była jako twarz anioła. Nie było tam strachu, nie było tam obawy, ale Szczepan z łagodnością, z opanowaniem, z ufnością, z wielką serdecznością bijącą z tej twarzy zwraca się do tych swoich egzaminatorów, tych sędziów. I popatrzmy, co w 2 wierszu 7 rozdziału jest napisane. Wtedy Szczepan odpowiedział. Czy zaczął krzyczeć? To nieprawda! Oskarżacie mnie o rzeczy, które nie miały miejsca. Nie. Odpowiada: bracia i ojcowie, ile szacunku, ile serdeczności. I mówi: posłuchajcie. Nie wyniośle, nie pysznie, nie dumnie, spokojnie. W pełnym spokoju, także można powiedzieć, z anielską cierpliwością się do nich zwracam. Bracia i ojcowie, posłuchajcie. Tu zaczęłaby się najbardziej intensywna część naszej lekcji. Chcielibyśmy teraz analizować to, co dalej się działo, ale czas również intensywnie działa. No i muszę kończyć. Mając tą nadzieję, że Pan pozwoli za tydzień, jeżeli będzie Jego wolą, abyśmy dokończyli tego rozważań zainspirowanych tym wspaniałym człowiekiem, jakim był Szczepan. My po części wiemy, jak to się skończyło. Szczepan został zamordowany, zabity. Ja jedynie tytułem, żeby zakończyć jakimiś dobrymi, a właściwie ważnymi myślami tą naszą pierwszą część rozważań, zechcę przytoczyć to, co nasz drogi brat Russell napisał w Watchtower reprint 2957 z 1902 roku, gdzie kończąc artykuł na temat właśnie Szczepana, mówi tak, pisze tak, a my czytamy. Podobnie może być z nami. Nie wiemy, które wypadki i działania w naszym życiu mogłyby uczcić Boga najlepiej. Albo czy nasze życie, czy śmierć byłaby najbardziej pomocna dla Jego sprawy? Mamy to pozostawić w rękach Pańskich i pamiętać, że nasz sposób postępowania we wszystkich okolicznościach musi być kursem wiary i że gdy takim będzie, nic nie zdoła nam zaszkodzić, ale wszystkie rzeczy będą nam pomagać ku dobremu. Mamy ten napis tutaj. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Taką myślą kończmy tą naszą pierwszą część rozważań, z której życzę braterstwu błogosławieństwa. I jeżeli będzie łaską Pana, dokończymy te bogate myśli wypływające z tej historii Szczepana w naszych rozważaniach za tydzień. Wszystkim dziękuję.